Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Cześć, witam w 28. odcinku jadeitowego podcastu. Moja gościni łączy się dzisiaj prosto z Indonezji, także w Polsce wczesne godziny poranne. W Indonezji, która wczesne popołudnie. Chyba.
Tak,
moja
rozmowa
z Ewą Janiak, koreanistką, stypendystką Fundacji Rządu Republiki Korei w zakresie przekładu literatury koreańskiej oraz Ministerstwa Edukacji, Kultury, Rozwoju i Technologii Republiki Indonezji, autorka artykułów o charakterze popularyzatorskim poświęconych koreańskiej literaturze i sztuce. Obecnie Ewa pracuje w wydawnictwie Kwiaty Orientu, które również czasami pojawia się w podcaście, co wiąże się w ogóle z zainteresowaniem współczesną oraz klasyczną literaturą koreańską i japońską z elementami przekładoznawstwa. Ewa interesuje się również dialogiem kulturowym oraz filozofią buddyjską, a jej najlepszym przyjacielem jest czarny mopsik o imieniu Kordian. I tutaj ta informacja, myślę, kluczowa dla naszej rozmowy, bo o mopsach będziemy rozmawiać. A tak naprawdę to właśnie o Indonezji. Skorzystamy z tego, że Ewa obecnie tam mieszka. Natomiast taką gwiazdką do tej Indonezji, no bo podcast jest o Azji Wschodniej, jest to, że w Indonezji występuje mniejszość koreańska, która też w ciekawy sposób się asymiluje. O czym myślę, Ewa zaraz nam trochę opowie, i to jest taki nasz główny temat rozmowy, czyli mniejszość koreańska w Indonezji. Także ja Ci dziękuję, Ewa, za przyjęcie zaproszenia i że udało nam się połączyć z takiej odległości.
To ja bardzo dziękuję.
Zaczniemy od suchych faktów, jak to na początku takich rozmów należy. Mniejszość koreańska w Indonezji. Chciałabym, żebyś powiedziała, jak w ogóle ona liczna jest, w jakich okresach Koreańczycy do Indonezji przybywali. No myślę, że to jest taki proces, ciągle trwający proces, ale czy da się wyróżnić jakieś takie fale przypływu? Czy to towarzyszyło jakimś wydarzeniom historycznym, może w Korei albo w ogóle lokalnie w Azji?
Tak, jak najbardziej można wyróżnić takie momenty cezuralne dla rozwoju tych stosunków historycznych między Republiką Korei a Republiką Indonezji. Natomiast ja pozwolę sobie cofnąć się jeszcze wcześniej, czyli nakreślić jakiś obraz tego, czym jest Republika Indonezji, bo jako taki scentralizowany i zarządzany lokalnie organizm państwowy jest to twór dość młody. Od początku XVII wieku Indonezja pozostawała pod okupacją holenderską. Najpierw wyspa Jawa była siedzibą holenderskiej kampanii wschodnioindyjskiej, która później tak naprawdę do II wojny światowej, do lat 40. XX wieku funkcjonowała jako kolonia holenderska pod nazwą Holenderskie Indie Wschodnie oraz pod zwierzchnictwem korony holenderskiej ze stolicą administracyjną w Batavii, czyli w dzisiejszej Dżakarcie. Później w okresie wojny była okupowana przez Japonię. No i tak naprawdę Republika Indonezji z tych starć wojennych wyłoniła się w zbliżonym do współczesnego kształcie w roku 1945, kiedy prezydent Sukarno ogłosił utworzenie Republiki Indonezji oraz niepodległość od Japonii. Natomiast nowa administracja stanęła przed dość karkołomnym zadaniem, jakim było właśnie scentralizowanie władzy i stworzenie jakiegoś spójnego bytu etnicznego, państwowego z tygla bardzo różnych kultur. To jest proces, ten proces integracji nadal trwa, natomiast od powojnia można mówić o nasilaniu się wpływów Korei w Indonezji, czy też o zacieśnianiu stosunków, zwłaszcza na niwie ekonomicznej. Taką właśnie jedną z cezur czasowych dla tych stosunków będzie rok 1936, kiedy doszło do nawiązania oficjalnej współpracy między Republiką Korei a Republiką Indonezji na poziomie na razie konsularnym. Niemniej jednak ta współpraca, czy te stosunki dyplomatyczne zostały potwierdzone w roku 1973, kiedy doszło już do nawiązania pełnoprawnych stosunków dyplomatycznych. Tak więc w tym roku, w roku 2023, Indonezja oraz Korea obchodzą 50-lecie stosunków dyplomatycznych. Jak więc doszło do zacieśnienia się więzów gospodarczych między tymi dwoma krajami? Bo rzeczywiście to jest to ważne pole, na którym doszło do zadzierzgnięcia jakiejś więzi między państwami. Przede wszystkim możemy się cofnąć do wojny koreańskiej. Podczas wojny koreańskiej w latach 50. już wówczas do Korei poprzez Japonię trafiały dostawy surowego drewna. No i później w Korei w latach 60. do końca lat 70., kiedy urzędowała administracja Park Chung-hee, wprowadzono serię planów pięcioletnich mających na celu wydźwignięcie koreańskiej gospodarki. Była to gospodarka przede wszystkim ukierunkowana na eksport, no i wiązało się to z silną industrializacją. Pojawił się jednak problem, to znaczy Korea sama w sobie nie posiada wielu surowców, tak więc musi je importować. I taką doskonałą bańką do pozyskiwania surowców okazała się być właśnie Indonezja. W latach 60. do Indonezji wkroczyły pierwsze koreańskie firmy. Taką pierwszą firmą byłaby firma Kodeko, to jest ten, powiedzmy, prekursor współpracy między Indonezją a Koreą, która to firma początkowo eksportowała tylko drewno oraz kauczuk. Natomiast od lat 80. zmieniła trochę swój profil, to znaczy osiadła na wyspach archipelagu na tyle wygodnie, aby móc rozwinąć swoją działalność. I dziś jest jednym z liderów na rynku paliw kopalnych oraz nieodnawialnych źródeł energii tutaj w Indonezji. Kolejne firmy, które wkraczały do Indonezji, to m.in. Donghua Enterprise, Korea Plywood, Yuon czy Sunkyung. Niemniej jednak nie utrzymały się na rynku i dzisiaj z tej pierwszej gwardii właśnie tylko firma Corindo nadal trzyma się mocno i rozwija. Oprócz tego Indonezja jest takim zagłębiem dla koreańskiego przemysłu włókienniczego oraz obuwniczego. Tak więc mamy do czynienia z produkcją obuwia, papieru drukarskiego, opakowań papierowych, no i nieprzerwanie tej sklejki drewnianej. A od pierwszej dekady XXI wieku także mamy do czynienia z produkcją elektroniki. Tutaj wkroczyły m.in. takie firmy jak Samsung, LG czy inne giganty, tygrysy koreańskiego przemysłu AGD. Ta sytuacja, czyli to zacieśnianie się w więzi ekonomicznej, stworzyło potrzebę, aby wykształcić wykwalifikowaną kadrę po stronie indonezyjskiej, która miałaby know-how, to znaczy znała lokalne warunki ekonomiczne, no i przede wszystkim znała język koreański. Tak więc w miarę zacieśniania się tych więzów między dwoma krajami, a jest to kwestia tak naprawdę ostatnich 15-20 lat na poziomie, który może być obserwowany obecnie, doszło do podpisania kilku traktatów, porozumień, które unormowały te stosunki ekonomiczne. Między innymi w 2006 roku doszło do podpisania wspólnej deklaracji o partnerstwie strategicznym w celu promocji przyjaźni i współpracy między Republiką Indonezji a Republiką Korei. Jest to bardzo długa nazwa i ja też na potrzeby dzisiejszej rozmowy przejrzałam, jakie były postanowienia tego traktatu. Między innymi dokument ten unormował kwestie związane z wymianą handlową, to na pewno z inwestycjami, no bo też według danych z 2022 roku Korea Południowa jest 7. największym inwestorem zagranicznym w Indonezji. Były to również kwestie związane z obronnością, z współpracą w zakresie energetyki i eksportu surowców energetycznych. Tak więc tutaj właśnie jaśniejąca firma Corindo znowu nam się pojawia. Wydobycie ropy, gazu ziemnego, no i oczywiście uranu. A także współpraca w zakresie leśnictwa, rolnictwa oraz rybołówstwa. Myślę, że duża część Koreańczyków nawet nie wie, że ryby, które trafiają na stoły w Seulu, w najlepszych knajpach, pochodzą na przykład z wód otaczających wyspę Kalimantan, bo też na tej wyspie ten przemysł rybołówczy rozwija się bardzo prężnie, no i powstają tam też fabryki lodu, tak aby od razu móc te ryby wyłowione wysyłać do Japonii czy właśnie do Korei. No i ten punkt, wracamy sobie do tej potrzeby wykwalifikowanej kadry, ponieważ postanowienia z tego traktatu z 2006 roku przyniosły również pewne deklaracje obustronne w zakresie edukacji. Przede wszystkim miało to związek z wymianami studenckimi oraz z rozwojem studiów koreanistycznych na indonezyjskich uczelniach, zwłaszcza na tej najlepszej, najbardziej prestiżowej Universitas Indonesia, gdzie właśnie w 2006 roku powołano pierwszy wydział studiów koreanistycznych. Jest to może zaskakujące, no bo w Polsce te korzenie studiów koreanistycznych są znacznie głębsze, to znaczy pierwsze lektoraty na Uniwersytecie Warszawskim to lata 50., a powołanie zakładu koreanistyki to rok, zdaje się, 83, tak więc mimo odległości, mimo znacznie mniejszego zakresu współpracy w Polsce korzenie tych studiów koreanistycznych są znacznie głębsze. No a co zaskakujące, w Indonezji mimo zakresu tej współpracy nie ma aż tak wielu miejsc. Oczywiście jest to sytuacja, która się zmienia, ale nie ma aż tak wielu miejsc, w których można by się uczyć na poziomie akademickim języka koreańskiego. No i kolejnym takim prezydentem, bo właśnie podpisanie tego traktatu z 2006 roku odbyło się podczas spotkania dwóch koreańskich prezydentów, Noh Muhyona oraz prezydenta Indonezji Yudhoyono, którzy spotkali się w Pałacu Prezydenckim w Bogorze w Indonezji. No i taką kolejną ważną wizytą prezydencką była wizyta prezydenta Moon Jae-ina w 2017 roku, który spotkał się z prezydentem Jokowim. Podczas tego spotkania doszło do pogłębienia postanowień poprzedniego traktatu w oświadczeniu o wspólnej wizji działania na rzecz dobrobytu i pokoju. No i według danych ministerstwa, już przechodząc do tych takich kryteriów ilościowych, według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Korei z 2023 roku, mniejszość koreańska liczy obecnie około 25 tysięcy osób. A dla porównania, według danych ambasady indonezyjskiej w Seulu, w Korei przebywa Indonezyjczyków na stałe około 38 tysięcy. No i dochodząc może już do tych kwestii związanych z koreańskim wychodźstwem oraz ich osadzaniu się, osiedlaniu się w Indonezji, na pewno literatura przedmiotu nie wskazuje na jakiś jeden punktowy eksodus Koreańczyków. Ich napływ, można powiedzieć, był raczej stopniowy i wynikał właśnie z zacieśniania się współpracy gospodarczej oraz oczywiście z możliwości gospodarczych, jakie stwarza sama Indonezja. Tak więc Indonezja stała się dla Koreańczyków chcących się dorobić takim wdzięcznym hubem marzeń i możliwości o zdobyciu małej fortuny.
Ciekawe są tutaj dla mnie dwie kwestie w tym, co powiedziałaś. Jedno to ta proporcja właśnie Koreańczyków w Indonezji i Indonezyjczyków w Korei, bo biorąc pod uwagę to, że Korea no jest stosunkowo tak geograficznie dużo mniejszym państwem niż Indonezja, to ta liczba ekspatów jest porównywalna, myślę, bo mówiłaś, że 25 tysięcy, tak? I 38, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Więc ta różnica chyba nie jest taka duża. A drugie właśnie to, że mimo tak silnych wspólnych relacji biznesowych, ta koreanistyka czy możliwość nauki języka koreańskiego czy nauki o Korei w Indonezji się pojawiła dosyć późno. To też jest bardzo, bardzo interesujące, mimo tego, że geograficznie te kraje leżą bliżej niż na przykład Polska, ale wydaje mi się, że to też może wynika z tego, że u nas jednak ta koreanistyka czy w ogóle nauka języków azjatyckich wiąże się z takim silnym podłożem właśnie literaturoznawczym, badania kwestii starożytnych tych państw. Może się mylę, ja sugeruję się gdzieś tam swoim doświadczeniem studiów sinologicznych, ale że nie ma w Polsce jeszcze nauki o Azji, albo się rozwija nauki o Azji, ale przez pryzmat właśnie biznesu. Są to właśnie kwestie językowe, literackie, wierzeniowe, często takie antropologiczne. No, ale to taka dygresja. Natomiast moje kolejne pytanie, już trochę na nie odpowiedziałaś, ale jak geograficznie są rozmieszczeni Koreańczycy w Indonezji? Jest to ogromny kraj, ale czy ta koreańska mniejszość tworzy swoje takie enklawy? Czy rozmieszczona jest na wielu indonezyjskich wyspach? Trafiłam tutaj na takie hasło Little Korea in Jakarta, no ale wiadomo, że Jakarta może być o tyle niewymierna, że jest po prostu stolicą. A jak ma się sytuacja, patrząc na cały kraj, jeśli chodzi o rozmieszczenie?
To prawda, że Jakarta tworzy swój własny świat społeczny i jest to miasto o profilu takim bardzo międzynarodowym. Tak więc często kontrastuje się właśnie resztę Indonezji i samą stolicę. Również na kanwie tej kulturowej, na kanwie wierzeń, stylu życia, czy właśnie doświadczenia religii. Jeśli chodzi o liczebność koreańskiej diaspory w Indonezji, ja posiłkuję się badaniami, które zostały opublikowane w 2023 roku, bardzo, bardzo niedawno. Poprzedni ten biuletyn był chyba z 2019 roku, tak więc całe szczęście, że przed naszym nagraniem udało się jakiś update uzyskać. Według tego biuletynu wydawanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Jakarcie żyje około 10 tysięcy, a na wyspie Jawa, tej najlepiej zurbanizowanej na wyspie, gdzie rzeczywiście ta urbanizacja obecnie zachodzi najszybciej w Indonezji, na przyjęcie obcokrajowców właśnie ze względu na rozbudowaną infrastrukturę i szereg udogodnień życia ekspata, to na wyspie Jawa poza Jakartą jest tych Koreańczyków prawie 13 tysięcy. Inne większe takie skupiska koreańskiej diaspory to wyspa Sumatra oraz Kalimantan w Europie znana jako Borneo. Tam razem żyje około 1500 Koreańczyków. I nie może to dziwić, ponieważ właśnie na tych dwóch wyspach koncentruje się wydobycie surowców naturalnych oraz ten przemysł drzewny i sklejkowy. Oprócz tego większe skupisko Koreańczyków osiedliło się na Bali, gdzie jest to około 500 osób i te osoby najczęściej zawodowo są związane z turystyką. Nie może to też dziwić, ponieważ Bali jest takim zagłębiem turystycznym i bardzo atrakcyjną lokalizacją z punktu widzenia przybyszów z zewnątrz. Największe wyspy, wracając jeszcze do Jawy, największe miasta których mieszkają Koreańczycy, to oczywiście właśnie Dżakarta. Oprócz tego Bandung, czyli takie zagłębie technologiczne, miasto Surabaya, wielkie i niesamowite, prawie 13 milionów mieszkańców. A myślę, że nie każdy słuchacz jadeitowego podcastu miał okazję usłyszeć tę nazwę. Więc dla mnie, przygotowując się do tej rozmowy, wielkim odkryciem był fakt, że mogą gdzieś na świecie istnieć tak przeogromne miasta, tak wspaniale skomunikowane i prężnie rozwijające się, i są one praktycznie nieznane Europejczykom. No i oprócz tego największe miasto na Bali, miasto portowe Denpasar, gdzie również Koreańczycy tworzą swoją Little Korea. W sumie w Indonezji żyje około 25 tysięcy Koreańczyków i jest to znaczny wzrost w stosunku do roku 2019, kiedy właśnie został wydany poprzedni biuletyn MSZ-u Republiki Korei. Obecnie diaspora koreańska w Indonezji jest 13. największą diasporą koreańską na świecie. No i dla porównania, w Polsce mieszka około 4 tysięcy Koreańczyków, z czego ponad połowa we Wrocławiu.
Prawdopodobnie pod Wrocławiem, w
jeśli...
wrocławskich, tak od siebie dodam, no oni tam stworzyli taką swoją naprawdę malutką diasporę, ale z tego co słyszałam, to bardzo, bardzo prężnie się tam rozwijają i nie tylko biznesowo, ale... Ja od razu się wtrącę tutaj z kolejnym pytaniem, bo ciągle mówimy o tych takich połączeniach biznesowych, ale co przyciąga Koreańczyków akurat do Indonezji? O tych ekonomicznych elementach już powiedziałaś, ale czy są jakieś elementy kultury albo inne takie elementy ułatwiające i zachęcające Koreańczyków, żeby migrowali właśnie do Indonezji?
Z tego co wiem, nie. Na pewno indonezyjska kultura nie jest aż tak atrakcyjna dla Koreańczyków, chociaż nie można powiedzieć, aby nie była dla nich interesująca po prostu. I to też widzimy w tym zjawisku turystyki koreańskiej na Bali, że Koreańczycy są bardzo zainteresowani eksploracją świata, niemniej jednak chcą dokonywać tej eksploracji w takich w miarę kontrolowanych warunkach. To znaczy przy takim założeniu, że jednak znajdują się w otoczeniu, gdzie część elementów jest znajoma im. Tak więc na pewno wkrótce przejdziemy sobie do rozwoju Korean Wave w Indonezji i myślę, że już tutaj warto podkreślić, że kultura indonezyjska nie jest dla Koreańczyków aż tak atrakcyjna jak kultura koreańska dla Indonezyjczyków, dla indonezyjskich fanów popkultury koreańskiej.
Czy są jakieś konkretne zawody, które przypisuje się akurat Koreańczykom w Indonezji? Może te, które występują poza fabrykami, firmami, które zajmują się technologiami, czy tymi gałęziami przemysłu, o których wcześniej wspominałaś? Czy są jeszcze jakieś takie charakterystyczne grupy zawodowe?
Na chwilę obecną nie ma. Wielu koreańskich ekspatów to właśnie oddelegowani tutaj pracownicy koreańskich firm. Taka kadra dyrektorska, która jest eksportowana w Korei, aby zarządzać pracą fabryk na miejscu, czy właśnie jakąś taką pracą administracyjną w Samsungu czy w LG. No i przebywają oni w Indonezji na kilkuletnich kontraktach. Ewentualnie są to przedsiębiorcy, którzy prowadzą na terenie archipelagu jakiś własny biznes. Koreańczycy na pewno są także obecni w sektorze finansowym. Ja sama mam koleżankę Indonezyjkę, która pracuje w indonezyjskim banku Mandiri w sekcji współpracy z Republiką Korei. Oprócz tego w Indonezji działa także Hana Inheng, czyli Bank Hana. No i tak jak już wspomniałam, do czynienia mamy tutaj przede wszystkim z pracownikami na szczeblach kierowniczych, którzy często zabierają ze sobą do Indonezji całą rodzinę. Tutaj jest jedna kwestia, o której chciałabym wspomnieć, to znaczy ciężko o jakieś inne grupy zawodowe z uwagi na to, że niezwykle trudno jest uzyskać wizę pracowniczą w Indonezji. Indonezyjczycy generalnie hołdują takiej zasadzie, że konsultantów zagranicznych, tak się właśnie nazywa pracowników zagranicznych oddelegowanych do pracy w Indonezji, no więc, że tych konsultantów można zaprosić jedynie w sytuacji, jeżeli w całej Indonezji nie znajdzie się absolutnie żaden fachowiec, który miałby kompetencje do podjęcia się określonego typu zadań. Lista dokumentów, jakie należy złożyć właśnie z tą aplikacją wizową, jest bardzo długa, a sam proces w swojej naturze bardzo taki biurokratyczny może trwać naprawdę bardzo długo, nawet kilka miesięcy. Między innymi trzeba załączyć kopię CV oraz taki dokument, który uwierzytelniałby co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży, w której osoba aplikująca o wizę podejmie pracę już na terenie Indonezji. Przy czym koszt takiego pracownika zagranicznego to dla pracodawcy około $500 amerykańskich rocznie. Tak więc są to koszty niebotyczne dla Indonezyjczyków. No i warto też podkreślić, że to jest istotne w sytuacji, w której przenosi się do Indonezji już cała rodzina koreańska. Warto podkreślić, że pozwolenie na pracę w Indonezji nie rozciąga się na małżonków osób, które posiadają pozwolenie na pracę tutaj. Czyli obcokrajowcy, małżonkowie muszą szukać pracy już na miejscu z nadzieją, że pracodawca, który jest tym sponsorem wizowym, zdecyduje się w ich zainwestować. No a koszty, jak już wspomniałam, są niemałe. Z tego względu nawet w sumie nauczyciele języków obcych, czy też native speakerzy, tutaj ten język koreański jest coraz bardziej popularny, oni również muszą posiadać bardzo wysokie kwalifikacje, aby móc podjąć pracę lektora na miejscu, gdzie zazwyczaj ta grupa zawodowa nauczycieli języków obcych to jest swoista furtka wizowa w wielu krajach. Natomiast no właśnie nie w Indonezji. No i wieloletnie doświadczenie w sektorze edukacji w przypadku właśnie pragnienia podjęcia pracy w zawodzie lektora nie zawsze wystarczy, by ubiegać się o wizę pracowniczą, bo Indonezyjczycy bardzo lubią wszelkie dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje. Tak więc to doświadczenie bez odpowiednich certyfikatów i listów uwierzytelniających to może być za mało, aby móc właśnie podjąć pracę tutaj na miejscu. Tak więc z tego właśnie względu liczna obecność Koreańczyków w Indonezji jakoś jednoznacznie potwierdza skalę tego partnerstwa strategicznego między oboma krajami.
Chciałabym przejść teraz do trochę odwrotnej sytuacji, czyli nie o tym, jak Koreańczycy odbierają kulturę indonezyjską, a w zasadzie interesują się, ale jeszcze nie do końca są w stanie zrozumieć, o co z nią chodzi. Jakie elementy kultury koreańskiej zauważasz na co dzień wokół siebie, które są twoim zdaniem kluczowe dla rozwoju właśnie tej Korean Wave, o której już wspomniałaś, w Indonezji?
Ja może na początku pozwolę sobie uczynić drobną adnotację, żeby wejść na temat Korean Wave. Przede wszystkim Korean Wave jest w tej chwili już zjawiskiem globalnym i myślę, że takim największym również w Indonezji katalizatorem dla wspierania tego zjawiska jest ogromna atrakcyjność koreańskich produktów. Ale może od początku, bo ta kultura koreańska jest eksportowana do krajów Azji, Europy, Afryki właśnie w postaci produktów kulturowych i w pole znaczeniowe tego terminu, tych produktów kulturowych są wpisane dwie ważne cechy. Po pierwsze przeznaczenie konsumpcji, a po drugie wolny czas. Tak więc w tej najbardziej podstawowej formie Hallyu Wave obejmuje muzykę, programy telewizyjne, filmy koreańskie, ale od około roku 2010 także kosmetyki, modę czy jedzenie. No i rozwój Hallyu jest projektem rządu Republiki Korei, który podzielił ten plan zalania świata koreańską falą na strategiczne progi, które odzwierciedlają poziom realizacji celów projektu popularyzacji kultury koreańskiej na arenie międzynarodowej. No i te stadia rozwoju Hallyu to w tej najbardziej właśnie podstawowej części właśnie popkultura, później produkty koreańskie, dalej punkt trzeci kultura tradycyjna, zainteresowanie kulturą tradycyjną, które odzwierciedla się także w rozwoju studiów koreanistycznych na świecie. A ostatnim stadium Hallyu jest koreanizacja stylu życia, co w przypadku Indonezji już do pewnego stopnia się udaje, zwłaszcza w młodszym pokoleniu Indonezyjczyków. No i celem rozprzestrzeniania produktów kulturowych Korei Południowej jest oczywiście popularyzacja koreańskiej kultury oraz upowszechnienie nauki języka koreańskiego. Ja pozwolę sobie pokrótce omówić historię, bo to nam stworzy takie podwaliny tego, czym jest kultura koreańska w Indonezji dzisiaj. Przede wszystkim fenomen Hallyu dotarł do Indonezji już na początku pierwszej dekady XXI wieku. I ma to związek z rozprzestrzenieniem produktów kulturowych jeszcze za pośrednictwem starych mediów, takich jak telewizja. Mowa więc przede wszystkim o koreańskich dramach, zwłaszcza tutaj takie sztandarowe przykłady jak Winter Sonata czy Jewel in the Palace, które były swoistymi wytrychami dla napływu koreańskiej kultury na teren archipelagu. W Indonezji te dwie dramy zrobiły istną furorę, ponieważ w jakimś stopniu odpowiadały na potrzebę nowoczesności, na potrzebę właśnie globalizacji, połączenia z tym światem międzynarodowym oraz odpowiadały na taką sferę wyobrażeniową o dobrobycie w krajach rozwijających się. Indonezja na początku lat 90. Znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, co zostało jedynie pogłębione przez kryzys na giełdzie azjatyckiej. Tak więc nagle z tego kraju, który powoli wspinał się po szczeblach drabiny dobrobytu, ona spadła na samo dno i połowa obywateli Indonezji znalazła się poniżej granicy ubóstwa. Tak więc można powiedzieć, że obecność kultury koreańskiej, właśnie, zwłaszcza tych dram, była w jakimś stopniu pociechą, miała taką rolę konsolacyjną. Jednak eksplozja popularności, która pociągnęła za sobą w Indonezji niemal już powszechne zainteresowanie Koreą, jest związana przede wszystkim z rozwojem nowych mediów, które zapewniają znacznie większą interaktywność i sprzyjają tworzeniu fanowskich społeczności w internecie. Są to takie właśnie przestrzenie wymiany informacji czy nawiązywania nowych znajomości w łonie fanów K-popu czy fanów dram. No i dzięki działaniu tych fanowskich społeczności zjawisko koreańskiej fali tylko nabiera obecnie rozpędu. Tak więc właśnie ten pierwszy krok to były dramy, a później rozprzestrzenienie się muzyki. Obecnie według danych Twittera z 2019 roku Indonezja jest trzecim krajem na świecie pod względem ilości tweetów o K-popie, zaraz po Korei i po Tajlandii. Gwiazdy koreańskiej popkultury są obecne również w przestrzeni reklamowej. Między innymi ostatnio emitowana jest reklama z aktorem Lee Min-ho, znanym z wielu koreańskich dram, który reklamuje krakersy i mówi tam nawet trochę po indonezyjsku, co stanowi w sumie taki ciepły akcent. Albo na przykład zespół Stray Kids, który wystąpił w reklamie indonezyjskiego mleka Ultra Milk. Oprócz tego członkowie koreańskich zespołów często są proszeni o objęcie stanowiska jakiegoś takiego ambasadora marki. Na przykład zespoły Blackpink oraz BTS są ambasadorami Tokopedii, czyli takiego indonezyjskiego Allegro. No i to już taki aspekt bardziej kulturowy. Warto wspomnieć także o zjawisku czytelnictwa, które powiązane jest z popularyzacją koreańskiej kultury w Indonezji. Otóż bardzo często środowiska fanowskie konkretnych zespołów K-popowych czy konkretnych idoli tworzą kluby książki, które biorą na warsztat jakieś konkretne lektury polecone przez idoli. Tutaj taką postacią, o której nie sposób nie wspomnieć, byłby Namjoon, członek BTS, który znany jest jako taki zapalony czytelnik. No i często te środowiska fanowskie sięgają po jakieś jego polecenia, lektur, a nawet latem 2023 roku kilka środowisk połączyło siły i zorganizowało konwent koreańskich książek, podczas którego odbyły się prelekcje, spotkania z wydawcami itd. Tak więc widać, że ta działalność fanów K-popu, oprócz działalności nakierowanej na pogłębianie swoich zainteresowań związanych z popkulturą koreańską, powoli przenosi się na obszary kultury tradycyjnej Korei. No i tak jak już wspomniałam, głównym przewodnikiem koreańskich produktów kulturowych są oczywiście nowe media, zwłaszcza internet. I moim zdaniem rozwój internetu był właśnie kluczowy dla tej eksplozji koreańskości. A Koreańczycy, promując swoją kulturę w Indonezji, inwestując w promocję kultury koreańskiej w Indonezji, odpowiadają po prostu na zapotrzebowanie większą ilością inwestycji, z wiedzą, że te inwestycje się zwrócą. Ponieważ ta Korea, pojmowana właśnie jako suma produktów kulturowych, to dziś naprawdę chodliwy towar.
Do kwestii mediów jeszcze zaraz wrócimy. Powiemy sobie też o tym, z jakich mediów, form promocji korzysta ta diaspora. Ale chciałam zapytać, czy występuje Twoim zdaniem jakiś taki synkretyzm kultur? Czy ta koreańska popkultura wpływa na Indonezję, tworząc jakiś taki miks koreańskiej, indonezyjskiej kultury czy popkultury? Czy to raczej Indonezyjczycy właśnie stają się K-wavers'ami, a w drugą stronę nie jest to tak mocne?
Ja będę się posiłkować badaniami indonezyjskimi. Na pewno badania wskazują na postępującą koreanizację stylu życia, zwłaszcza wśród młodzieży, młodzieży szkolnej, młodzieży uniwersyteckiej. Tak więc możemy mówić już o tym czwartym, ostatnim stadium rozwoju K-wave na świecie. Największym, takim najbardziej wymownym symptomem zmiany w stylu życia młodzieży indonezyjskiej są oczywiście zmiany w modzie, w stylu makijażu w tej grupie wiekowej. Tak więc w Indonezji wizerunek inspirowany koreańskim stylem czy modą, czy stylem makijażu, czy fryzurami na modłę koreańską wyraża w jakiś sposób tożsamość fanów K-popu czy fanów koreańskiej popkultury, która to tożsamość konstytuuje się zdecydowanie poza głównym nurtem nastolatków i dwudziestolatków w Indonezji. Niemniej jednak, i to jest bardzo istotne, z uwagi na powszechną dostępność koreańskich produktów, niemalże każdy wie tutaj coś o Korei, a samo sięganie po produkty koreańskie nie musi być wyznacznikiem przynależności do subkultury fanów K-popu. Po prostu koreańskie produkty są atrakcyjne. I dlaczego? Dlatego, że ich jakość jest znacznie wyższa niż jakość produktów importowanych z Chin, ale nie są one aż tak kosztowne w zestawieniu z importem z Europy, Europy czy Stanów Zjednoczonych. Według jakichś takich moich osobistych obserwacji, w Polsce sięganie po koreańskie produkty to jest coś, co ma wartość swoistego statementu, czyli odzwierciedla jakąś potrzebę autoidentyfikacji jako osoby, która gdzieś interesuje się sprawami koreańskimi, która interesuje się kulturą, modą koreańską. Natomiast w Indonezji używanie koreańskich produktów w dużej mierze właśnie dowodzi ich konkurencyjności na rynku. No i warto wspomnieć również o tym, że przeciętna znajomość języka koreańskiego wśród Indonezyjczyków jest znacznie wyższa niż w Polsce. I prawdopodobnie przyczyną tego typu oswojenia się z językiem jest znacznie wyższa ekspozycja Indonezyjczyków na media koreańskie, na dramy, filmy czy muzykę. W Indonezji tak naprawdę regularnie na afiszach goszczą plakaty premier z Półwyspu, tak więc ten dostęp do filmów odbywa się poza obiegiem festiwalowym. Indonezyjczycy z wielkim zainteresowaniem chłoną koreańską kulturę, chociaż i tutaj zdarzają się bardzo ciekawe formy hybrydowe. Miałam na przykład okazję odwiedzić pewną restaurację koreańską w Dżakarcie. Jak się później okazało, była to koreańska restauracja prowadzona przez Indonezyjczyków. Tak więc to, co można tam było zjeść, to raczej posiłek na modłę koreańską niż posiłek koreański. No i na przykład dostałam jako przystawkę do jakiejś zupki czy tam gulaszu plastry surowego ananasa. Tak więc pojawiają się bardzo ciekawe formy hybrydowe, jeśli chodzi o jakieś takie zespolenie czy splecenie tych dwóch kultur. Skoro mówimy o jedzeniu, to jedynym elementem, który nie wyparł jeszcze form rodzimych, jedynym takim elementem kultury koreańskiej, która nie wyparła jeszcze kultury indonezyjskiej, jest właśnie jedzenie, ponieważ niezmiennie prym wiodą dania z różnych regionów Indonezji. Na przykład w Dżakarcie największą popularnością cieszy się kuchnia jawańska, kuchnia Betawi czy kuchnia z okolic Palembangu na Sumatrze.
A właśnie jak jest z koreańskim jedzeniem w Indonezji? Czy cieszy się taką samą popularnością jak inne koreańskie produkty eksportowe? Jeżeli mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć, bo ta kultura, kuchnia, kultura jedzenia w Azji jest ultra ważna, bym powiedziała, także nie możemy tego tematu faktycznie pominąć w naszej rozmowie.
Tak, to prawda. Przede wszystkim od kilku lat w Indonezji działa Korea Food Industry Association. Jest to taka odnoga działań rządu Republiki Korei, żeby popularyzować kulturę koreańską, również kulturę kuchni. No i ta fundacja importuje koreańskie produkty żywnościowe do Indonezji. Są to produkty takie jak sos sojowy, ramiony, tteokbokki, słodycze, przekąski czy napoje. Z inicjatywy tego stowarzyszenia do indonezyjskich marketów wprowadzono alejkę taką jak I like K-food. Dosłownie w kilku supermarketach indonezyjskich, między innymi w Lotte Marcie czy Hypermart. Tak więc te produkty żywnościowe jak najbardziej są obecne. Jedyną przeszkodą jest ich cena. Są dość drogie i nie każdy może sobie pozwolić na ich zakup. Według badań z 2016 roku Indonezyjczycy nadal wolą rodzime produkty spożywcze od koreańskich. Z moich obserwacji największą popularnością cieszą się tutaj ramiony. Być może właśnie dlatego, że ich jedzenie wskazuje na przynależność do tego środowiska fanów popkultury koreańskiej, a nie są to produkty drogie. Inną kwestią jest żywność halal, czyli taka, która jest dozwolona dla muzułmanów. W Indonezji, kraju o największej na świecie populacji muzułmanów, jest to istotny problem, ponieważ nie wszystkie produkty koreańskie posiadają takie stosowne oznaczenia wskazujące na żywność halal. Oprócz tego powstają sklepy z koreańską żywnością, na przykład w takim bardzo popularnym dystrykcie Dżakarty, znanym również jako miejsce spotkań młodzieży w SCBD. Tam znajduje się kilka restauracji, również dla Koreańczyków, a nie tylko właśnie takich prowadzonych na modłę koreańską. No i pojawiają się również w sklepach produkty indonezyjskie, które mają na etykietkach koreańskie napisy, koreańskie oznaczenia. Natomiast nie są to produkty koreańskie. Po prostu ten hangul wprowadzony na opakowaniu ma być takim swoistym atraktorem. No i zazwyczaj właśnie takie produkty posiadają oznaczenia stosowne halal.
W parze z żywnością, myślę, że bardzo ważnym tematem jest też kwestia produktów beauty koreańskich, bo one też na całym świecie są już znane. Czy w Indonezji korzysta się z takich produktów beauty makijażowych? Czy może Indonezyjki, Indonezyjczycy decydują się nawet na takie śmiałe rozwiązania jak operacje plastyczne, tak? Czyli bardzo, bardzo popularne w Korei. I tutaj też myślę, takim punktem ważnym mogłaby być ta certyfikacja halal, która w produktach makijażowych, w kosmetykach też występuje. Jak ta branża wygląda w Indonezji?
Zdecydowanie Korea jest obecna także w branży estetycznej, natomiast warto nadmienić, że te restrykcyjne koreańskie standardy piękna, które znamy doskonale z popkultury koreańskiej, które są takim wdzięcznym, często eksplorowanym tematem, w Indonezji nie są praktycznie obecne. W Indonezji obowiązuje zupełnie inny kanon urody, mniej restrykcyjny. I waloryzuje się dodatnio takie cechy jak smukła sylwetka, jak czysta skóra, jak wysoki wzrost, jak wyraźnie wypiętrzony nos, długie włosy i długie nogi. Natomiast kiedy przyglądam się reklamom, kiedy przyglądam się wizerunkom gwiazd indonezyjskich, to widzę, że te standardy związane z wizerunkiem ciała, z masą ciała nie są aż tak dokręcone, że tak to ujmę. Tym, co zdecydowanie się przyjęło w Indonezji, jest trend wybielania cery. Jest to w jakimś stopniu schedę po okresie kolonialnym. No i większość marek kosmetycznych, już nie tylko koreańskich, ale także, a może nawet w przewadze indonezyjskich, właśnie oferuje takie linie kosmetyków wybielających albo kremów z białym pigmentem. I coraz częściej eleganckie mieszkanki Dżakarty, w dbałości właśnie o ochronę skóry przed opalenizną, chodzą po ulicach z parasolkami albo ubierają się w takie zasłaniające całe ciało kapoki, aby jak najmniej się opalić. Niemniej jednak jest to zjawisko marginalne. To znaczy, rzeczywiście, Dżakarta to jest osobny świat społeczny, i to, co można zaobserwować tutaj w stolicy, nie zawsze jest współmierne dla innych części Indonezji. No i na pewno nie na taką skalę, jaką ja miałam okazję zaobserwować w Seulu. Ciekawa jest też kwestia operacji plastycznych. Ponieważ na chwilę obecną operacje plastyczne nie cieszą się popularnością w Indonezji, co sytuuje ten kraj właściwie na antypodach koreańskiej gorączki piękna. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim przyczyn takiego stanu należy upatrywać w dużej mierze w społecznej stygmatyzacji tych kobiet, które poddają się jakimś zabiegom chirurgicznym mającym na celu upiększenie ciała. No i ta stygmatyzacja, czy negatywne postrzeganie społeczne operacji plastycznych rozciąga się na takich dwóch głównych płaszczyznach. Pierwsza z nich to motywacja religijna, bo religia jest jednym z głównych filarów, no a może nawet takim fundamentem tożsamości indonezyjskiej. Zjawisko religijności Indonezji promieniuje także na inne sfery życia, takie jak właśnie praca czy edukacja, między innymi wszystkie szkoły do poziomu uniwersyteckiego mają jakiś określony profil religijny. No i też każdy mieszkaniec Indonezji musi zadeklarować się jako wyznawca jednej z sześciu dopuszczonych przez konstytucję religii, ponieważ ta informacja zostaje umieszczona w dowodzie tożsamości. Niemniej jednak ponad 87% Indonezyjczyków deklaruje się właśnie jako wyznawcy islamu. No a sama Indonezja jest krajem o największej populacji muzułmanów na całym świecie. Wracając do tematu operacji plastycznych, do naszego Adremu, trzeba powiedzieć, że z uwagi właśnie na te silne imperatywy religijne, na jakieś takie, na jakąś potrzebę zachowania konkretnego wizerunku kobiety we wspólnocie, upiększenia ciała, inwazyjne upiększenia ciała nie są popularne, ponieważ uznaje się je za wystąpienie przeciwko doskonałości boskiego stworzenia. Tak więc poddanie się operacji plastycznej jest kwestią bardzo, bardzo wstydliwą, którą należy utrzymać w tajemnicy. Ja też przeglądałam oferty klinik chirurgicznych w Dżakarcie, no i każda z tych klinik swoim klientkom oferuje całkowitą dyskrecję. Tak więc to też jest ważne, że te operacje plastyczne są kwestią bardzo wstydliwą. Inną kwestią jest to, że operacje plastyczne są w Indonezji bardzo niebezpieczne, ponieważ nie istnieje żadna konkretna legislatywa, która by warunkowała zakres kwalifikacji, jakie musi posiadać osoba, która wykonuje takie zabiegi. Tak więc było kilka wypadków w ostatnich latach, kiedy właśnie osoby, które poddały się operacjom plastycznym, zmarły albo skończyło się to uszczerbkiem na ich zdrowiu. No i ze względu na to nadal gdzieś ten przemysł estetyczny w ujęciu inwazyjnym pozostaje w cieniu.
I niestety po takiej negatywnej końcówce postawimy sobie kropkę, chociaż myślę, że zakres tematyczny, który dzisiaj poruszyłyśmy, jest bardzo szeroki, bo powiedziałaś i o jedzeniu, i o kosmetykach, w ogóle o urodzie, o inspirowaniu się koreańską popkulturą w Indonezji. Ciekawe jest dla mnie to, jak ta kultura silnie wybrzmiewa, mimo tego, że Koreańczyków w Indonezji jest wciąż, no, niewielu bym powiedziała. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę, że udało nam się połączyć. Moją gościnią była Ewa Janiak, koreanistka mieszkająca obecnie w Indonezji. Dziękuję Ci bardzo.
Ja również dziękuję.
To był Jadeitowy Podcast. Do usłyszenia wkrótce.